Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, ja się w ogóle nie zajmuję sportem żadnym, jeśli to uprawiam sport. Powiedzmy sobie, część osób uważa, że to, co robię, czyli te pokonanie tych 8 km dziennie w szybkim tempie, jest jakąś formą uprawiania sportu. Niech sobie tak myślą, ja do tego tak nie podchodzę. Owszem, mając tam 40, przez od 40 roku życia, no 45 chyba, roku życia, bardzo intensywnie grałem w koszykówkę. A w międzyczasie zacząłem biegać, ale to też nie odbierałem tego jako... Znaczy, nawet gra w koszykówkę miała mi sprawiać przyjemność, a nie być jakimś sportowym... To nie była forma rywalizacji, nie. Nigdy tego nie odbierałem w ten sposób. A więc... Więc dla mnie sport mógłby nie istnieć. Nie oglądam go, nie interesuję się nim, żadną dyscypliną, więc trochę to dziwne, bo przecież urodziłem się w Zabrzu, wychowałem się w Zabrzu. Moja szkoła była rzut beretem od stadionu Górnika Zabrze, a wtedy Górnik Zabrze był jedną z dwóch, oprócz Legii Warszawa, był jedną z dwóch najważniejszych drużyn futbolowych w kraju. Ale jakoś nie. No nic, nie cholera. I teraz w tym felietonie będę mówił o sporcie, ale z zupełnie innej perspektywy na to patrzę. No właśnie. Zupełnie innej, ludzkiej perspektywy. Z perspektywy Chinki w dodatku. Młodej dziewczyny. Cytuję za Global Timesem artykuł z 22, już wisi u mnie długo ta zakładka. Przepraszam. Otóż przeczytaję Państwu artykuł właśnie z tego Global Timesem. Naturalizowany chiński sportowiec, naturalizowana chińska sportsmenka przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich. Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które, jak Państwo wiecie, w 22 roku odbędą się w Chinach. W Pekinie i w Czangakoju. No jakieś ponad 3 km od Pekinu. No i teraz cytuję. To jest, mowa jest o, właśnie, cytuję. Podczas letniego dnia w Pekinie Ren Jun stoi na słońcu w grubym kombinezonie narciarskim. 15-letnia dziewczynka, uśmiecha się i przedstawia się kamerom, mówiąc po chińsku: cześć wszystkim, jestem Zhu Alin. Zhu właśnie została pierwszą naturalizowaną chińską sportsmenką, która w dodatku już ma za sobą złoty medal w zawodach slopestyle kobiet w australijskim pucharze Nowej Zelandii. Więc ja myślę, że znaczy freestyle to jest jakiś freestyle, slopestyle. Nie znam się na tym pojęcia. Nie mam. Znaczy jakieś tam wygibasy na tych nartach. Znaczy skaczą gdzieś do góry i robią jakieś tam kombinacje z ciałem. Jakby nie można było. No, to już oczywiście. No więc, w każdym razie, 15-letnia dziewczynka już ma złoty medal w tym jakimś slopestyle kobiet. No i zdecydowała właśnie 7 czerwca Zhu ogłosiła naturalizację jako obywatelka chińska na swoim koncie na Instagramie. Postanowiłam walczyć o chińskie medale dla Chin w nadchodzących zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2022 roku. Można było przeczytać w tym jej poście. Mam nadzieję, powiedziała również, tym razem na Twitter, na Sina Weibo, mam nadzieję promować więzi między Amerykanami i Chińczykami poprzez właśnie mój sport, powiedziała chińsko-amerykańska dziewczyna na swoim właśnie koncie. Zmieniła narodowość, Ju zmieniła narodowość z amerykańskiej na chińską, również na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Albowiem Ju urodziła się w 2003 roku w Los Angeles. Jej ojciec jest Amerykaninem, a matka jest Chinką. Ju jeździła na nartach, gdy już miała 3 lata, a od sezonu 17-18 startowała w USA na międzynarodowych imprezach. No i tutaj jest po tytułu, no jest jej zdjęcie, bardzo ładna dziewczynka. Zdjęcie dziewczyna z Pekinu. Ju, cytuję, która mówi płynnie po chińsku, nazywa się dziewczynką, używa w stosunku do siebie sformułowania dziewczyną z Pekinu. I wpada z zakłopotania, gdy ludzie pytają, dlaczego tak dobrze mówi po chińsku. No bo jest Amerykanką, była Amerykanką. Nigdy nie miałam lekcji języka chińskiego. Czy muszę się uczyć chińskiego? Czy to nie powinno być coś, co jest we mnie? Powiedziała Ju reporterom. Chociaż Ju urodziła się w USA, wracała do Pekinu każdego lata. Chiny to bardzo piękny kraj z mnóstwem miłych ludzi, ciekawych rzeczy i pysznego jedzenia. Powroty do Pekinu coroczne to był dla mnie powrót do domu. Powiedziała Ju wideo, gdy miała już 14 lat. Cholera. Odkąd pamiętam, zawsze myślałam o powrocie do Pekinu, żeby tutaj grać i jeść. Grać w tym sensie. Uczestniczyć w zawodach. Nie pamiętam mojego pierwszego przyjazdu do Pekinu, ale to po prostu część mojego życia. Mimo konieczności trenowania w wysokiej temperaturze na dworze, dziewczyna nie wydaje z siebie żadnej skargi. Biegałam codziennie, nawet kiedy byłam w Dubaju, więc jestem w tym dobra. W Dubaju, przy 40-50 stopniach. I teraz podtytuł utalentowana narciarka. Narciarką było zawsze, narciarstwo zawsze było jej hobby, a nie zawodem. Ju nie spędzała zbyt dużo czasu ćwicząc, ale oprócz chodzenia do szkoły trenowała i brała udział w różnych zawodach, w różnych częściach świata. Niewiele miała czasu na trening, ponieważ stoki narciarskie wykorzystywane w moich dyscyplinie należą do najlepszych na świecie, mogę wykorzystywać zawody jako trening. Zawody jako trening. Pierwszy raz coś takiego słyszę. Ju jest namiętną narciarką, odkąd była małym dzieckiem. Tak było, a jej życiorys pokazuje rzeczywisty talent do uprawiania tego sportu. Zaczęła jeździć na nartach, gdy miała 3 lata, została mistrzem grupy juniorów USA w snowboardzie i Frisky Association, gdy miała 9 lat, a do grupy dorosłych weszła w wieku 13 lat. No to już tego nie rozumiem. Dzień przed jakimś startem z Salt Lake City, kiedy miała pierwszą konkurencję w grupie dorosłych, zachorowała i cierpiała na silne bóle gardła. Miałem gorączkę 42 stopni. Zostałam wysłana na izbę przyjęć, więc spóźniła się na trening, wspomina Ju w filmie opublikowanym na jej Sina Weibo, na jej koncie na Sina Weibo. Następnego dnia wygrała mistrzostwo w swojej klasie. W wieku 14 lat zdobyła 9 medali w różnych występach w tej Frisky Association, US Frisky Association. Strona internetowa amerykańskiej drużyny narciarskiej snowboardowej pokazuje, że Ju wygrała mistrzostwo krajowe właśnie w 8 z 9 zawodów, w których brała udział. Więc musiała być świetna. Pierwsze zwycięstwo w pucharze świata zdobyła we Włoszech w stylu slalomowym FIS, Frisky we Włoszech, gdy miała 15 lat. I to podaje ta strona internetowa amerykańska. Pod koniec ubiegłego sezonu Ju zdobyła już ponad 50 złotych medali, co zwiększyło jej szanse na start w najważniejszych wydarzeniach, jakimi są Igrzyska Olimpijskie. I teraz pod tytuł Utrzymując równowagę. Ju wyznaczyła sobie pierwotny cel, tym celem było przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2020 roku, 22 roku, kiedy miała zakończyć 2 lata liceum w ciągu zaledwie jednego roku. Znaczy chce skończyć 2 lata w ciągu jednego roku. Najbliższy ośrodek narciarski znajduje się 4 godziny jazdy od miejsca, w którym teraz mieszkam. Jeśli w przyszłym roku skończę szkołę średnią, spędzę więcej czasu na stoku, aby lepiej przygotować się do występu, powiedziała Ju. A według matki Ju, szkoła, do której uczęszcza, jest jedną z najlepszych szkół średnich w Los Angeles. Czyli ona w dalszym ciągu siedzi w Los Angeles. Jeśli Ju ukończy szkołę w przyszłym roku, zostanie pierwszą uczennicą w historii szkoły, która ukończyła 2 lata w ciągu jednego roku. Jestem prawdopodobnie pierwszym profesjonalnym sportowcem, czy pierwszą profesjonalną sportsmenką w mojej szkole, powiedziała Ju. Traktuję siebie jako profesjonalnego narciarza podczas sezonu oczywiście. Oprócz narciarstwa 15-latka uprawia jogging, jazdę konną, wspinaczkę i koszykówkę. Poza szkołą Ju spędza tylko 1/6 swojego czasu na jeździe na narta, ponieważ uważa, że utrzymywanie równowagi jest kluczowe. Właśnie to równowaga. Ta chińska równowaga, która zresztą powoli promieniuje na cały świat, coraz częściej słyszę o równowadze. Tylko dzięki równowadze, mówi, między różnymi hobby mogą być bardzo skoncentrowana i wydajna w każdym miejscu, w którym coś robię, wyjaśniam. Pójdę na studia, ponieważ studia są bardzo ważne, powiedziała Ju, szczegółowo opisując swoje plany po Igrzyskach Olimpijskich w 2022 roku. W tym czasie narciarstwo znów będzie moim hobby. Tylko hobby. Dziękuję. Ju przychodzi obecnie szkolenie w Nowej Zelandii, a następnie planuje wyjazd do Europy. W międzyczasie próbuje dostać się, znaczy spełnić minima olimpijskie. Nikt nie chce być ostatnim na Igrzyskach Olimpijskich, ale nie mogę zdobyć złotego medalu bez wysiłku, zrealizowała. Tak, to wszystko. Mili Państwo, jak ja porównuję te chińskie dzieciaki, taką właśnie o 15-latkę, z polskimi, no to właściwie nie mam co porównać. Państwo doskonale o tym wiecie. Bierze się to oczywiście stąd, że my rodzice, bo to my decydujemy o tym, co dzieci będą robić. Przynajmniej powinniśmy. My rodzice uważamy, że dzieciom nie należy zabierać dzieciństwa. No i efekt tego wszystkiego jest, no taki jak widać. Nasze dzieci nigdy nie dorastają. Nasze dzieci nigdy niczego nie osiągają lub bardzo niewiele. Bardzo, bardzo. Więc garstka z tych tłumów młodzieży cokolwiek osiąga. Ogromna część z tych tłumów dzieci i młodzieży nie osiąga nic, ponieważ nie jest przyzwyczajona do żadnej pracy. Nie będę przytaczał po raz kolejny przykładu swoich dzieci, które od zawsze pracowały i od dzieciństwa pracowały. Ciężko pracowały. Nigdy nie miały czasu dla siebie. Nigdy! Ja zawsze dbałem o to, żeby moje dzieci nie miały ani jednej minuty dla siebie. Znaczy w tym sensie dla siebie. Że mogły się patrzeć w sufit i nic nie robić. Zawsze coś miały do roboty. Głównie było to, znaczy najczęściej to były różnego rodzaju nauki, różnego rodzaju uczenie się różnych rzeczy. Czy praca w domu oczywiście również. Praca, zwykła praca, po prostu praca. To jest tak, że ja jestem właśnie, byłem Chińczykiem od zawsze, nawet kiedy o tym nie wiedziałem, ponieważ wszyscy rodzice chińscy tak podchodzą do swoich dzieci. Dzieci mają pracować, po prostu robić to, do czego w młodości powinno się być jakby przystosowanym, czyli pracować, uczyć się, oczywiście w rozumieniu, uczyć się. Różne rzeczy, no, ten trening jest też formą nauki przecież. trening fizyczny. A mili Państwo, różnica, ja wielokrotnie staram się tłumaczyć rzecz, wydaje mi się prostą, ale równocześnie, jak się okazuje, niezwykle skomplikowaną. A mianowicie ta różnica wynikająca z naszego podejścia, czyli polskich rodziców i chińskich rodziców do swoich dzieci, później skutkuje tym, co się dzieje w Chinach i w Polsce. My jesteśmy grajdołem. A my wprawdzie, nie wiem jak to się dzieje, ale później zaczynamy się uczyć pracować i jesteśmy pracowitym narodkiem jako całość. Ale chyba młodzież już coraz mniej należy do tej całości, polska młodzież. Natomiast w Chinach chińskie dzieci są najbardziej pracowitymi ludźmi w społeczeństwie. Wstają rano, zabierają się, idą do szkoły, zabierają się do nauki i kładą się spać o 10, 11 wieczorem, cały czas się ucząc. Non-stop. Ten wyścig, który u nas jest, mówi się o wyścig szczurów. Ale to jest właśnie to co nas w kolosalny sposób różni od Chińczyków. U nas to są szczury, te, które się ścigają, a i u nich to dokładnie wręcz odwrotnie. To są ludzie, którzy na przykład, jeśli ktoś skończy maturę Gaokao, chińską maturę, jest najlepszy w szkole czy w mieście, to jest ktoś. To o nim się mówi. To jest gwiazda. U nas? Kujon. To pokazuje tą gigantyczną różnicę w podejściu do wychowania naszych dzieci. Nas? Naszych i chińskich. To jest jedna sfera, którą chciałem poruszyć. Druga, nie mniej ważna, to jest sfera, można to nazwać sferą polityczną, ale ja bym tego tak nie nazwał jednak mimo wszystko. To jest coś, co w Chińczykach tkwi od zarania, od momentu urodzenia do śmierci. Ten gen chińskości. Polacy, i teraz znowu od Polaków zacznę, no bo tą nację znam najlepiej. Naszą nację znam najlepiej. Polacy bardzo często się odchodzą od polskości. Ujmijmy to tak przy każdym. Odchodzą od polskości. Nawet w drugim pokoleniu już potrafią nie mówić po polsku w domu. Tylko po angielsku, czy tam po niemiecku, czy gdzieś tam, gdzie mieszkają. Już dzieci bardzo często nie mówią w języku ojczystym. To jest wynaradawianie. To się nazywa wynaradawianie. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. Wynaradawianie się. Ja to obserwuję, przecież w końcu już mam wystarczająco dużo lat, żeby pamiętać osoby, które wyjechały z mojego otoczenia dawno temu. I widzę, jak to wygląda w tej chwili. Ich dzieci już praktycznie nie mają żadnego kontaktu z Polską. Nie chcą mieć. Bardzo często nie chcą mieć. Do rzadkości właśnie należy sytuacja odwrotna, że chcą mieć. Najczęściej nie chcą mieć kontaktu z Polską i tak to wygląda. Polacy, tak to wygląda z Polakami. Natomiast Chińczykami? Chińczyk całe życie zostaje Chińczykiem. Nawet jak się urodził tam, to zostaje Chińczykiem. Pamiętam takie spotkanie kilku młodych Amerykanów, którzy pochodzenia chińskiego. Amerykanów pochodzenia chińskiego. Ludzi, którzy się tam urodzili. W Nowym Jorku akurat. Sfilmowano ich spotkanie I oni, każdy z nich, każdego z nich w szkole pytano, a kiedy przyjechałeś do Ameryki? A on mówi, ja jestem Amerykaninem, ja się urodziłem tutaj. Ja jestem Amerykaninem. A ich biali koledzy mówili, czy koleżanki mówili, nie, ty jesteś Chińczykiem. Rozumiecie Państwo? Że, czy być może właśnie kolor skóry, inna twarz, powoduje, że im jest łatwiej i trudniej. Z jednej strony łatwiej, bo zachowują tą swoją narodowość, bo nie mogą się tego pozbyć, prawda? Ale pytanie, czy chcą. A z drugiej strony to, że no, widać, że są Chińczykami, powoduje, że mają trudny, prawda? Mimo tego, że się urodzili, że są, nie są żadnymi naturalizowanymi, tylko oni urodzili się w Stanach Zjednoczonych, wychowali się w Stanach Zjednoczonych. Są Amerykanami, ale społeczeństwo, otoczenie ich przekonuje całe życie, że przekonywało całe ich życie, że od początku, że oni są Chińczykami. Więc być może o tyle im łatwiej, jak powiedziałem, łatwiej czy trudniej. A łatwiej i trudniej. Równocześnie. To jest, Chińczyk pozostaje Chińczykiem. Chinatown w chińskich miastach to nie jest coś, co powstało teraz. Chinatown powstały w wielu chińskich miastach wtedy, gdy z Chin pod koniec XIX wieku sprowadzano, czy w ogóle w XIX wieku sprowadzano setki tysięcy Chińczyków, kulisów, kupowano ich, tak, kupowano ich w Chinach, traktowano ich jak zwierzęta robocze. Tak ich traktowano. A na przykład budowali koleje w Stanach Zjednoczonych. Ja to pamiętam ze starych westernów jeszcze. Teraz to już by się niepoprawne politycznie. Ale w starych westernach też to było prawdziwe. No. Westerna z 30-tych, 40-tych lat można było pokazana, ona była prawda dzikiego, tak zwanego dzikiego zachodu. Przepraszam. Więc ci kulisi, ci traktowani dosłownie jak zwierzęta. Robocze zwierzęta. Pociągowe zwierzęta budowali Stany Zjednoczone. Ale później, gdy mogli, to osiedlali się razem, w jednym miejscu. I w ten sposób powstawało Chinatown. Pamiętam film Polańskiego, Chinatown chyba. To był Polańskiego? No tak. Jeszcze z 70-tych lat. Więc Chińczykom było i łatwiej, i trudniej niż nam, bo myśmy się wtapiali w Amerykę, my, Polacy, wtapialiśmy się w Amerykę, bardzo szybko żeśmy się asymilowali, aż nadto szybko, i efekt był taki, że wynalazawialiśmy się. Natomiast oni nie. Ja podejrzewam, że to jest znacznie trudniejszy, znacznie bardziej skomplikowany problem, niż tylko wynalazawianie się, bo nam było łatwiej, a im trudniej. Znacznie trudniejszy, podejrzewam, że mają geny Azjaci w ogóle. Gazjaci, czarni chyba mają po prostu mocniejsze geny niż my. No ale to nie ma sensu. Więc taka dywagacja. Ona, ta młoda Chinka, ona cały czas czuła się Chinką i w końcu zdecydowała wrócić do kraju. A podejrzewam, że i mama tutaj miała sporo do powiedzenia. Kiedyś tam czytałem taką książkę właśnie o matce Chince i trojgu trzech dziewczynkach, jej córkach. I porównywam, to jest przed kilku lat sprawa, pięciu, sześciu, kiedy ta porównywano tą matkę, lwice, tygrysice, czy coś takiego, tak jak ją wtedy nazywano, porównywano ją z matkami amerykańskimi, czysto amerykańskimi, bo ona była Chinką, oczywiście ta matka. I porównywano sposób wychowania tych dziewczynek przez nią i porównywano z wychowaniem dziewczynek przez matki Amerykanki. Więc po prostu nie było co porównać. No właśnie, właśnie o to chodzi, że mówię o czymś, tu dużo słów, ale ja mówię tak naprawdę o tym, że Chińczycy zachowują swoją chińskość. Co by się nie kryło pod tym sformułowaniem chińskość, to jest oczywiście ogromna paleta różnego rodzaju możliwości zachowań, cech charakteru itd., itd. Oni to zachowują. Ich dzieci to zachowują. Ich dzieci kultywują. Oni i ich dzieci, rodzice chińscy i ich dzieci, mimo tego, że urodzą się już gdzieś daleko od Chin, kultywują chińskość. I ona, ta dziewczyna, myślę, że nie jest, myślę, może jest jakimś takim wyjątkiem, no bo w wieku 15 lat, to tak, to od razu mi się nasuwa na myśl Nadia Comăneci, ta rumuńska gimnastyczka, która też chyba w wieku kilkunastu lat zdobyła medale olimpijskie. No ale to ewenement, no, ta Nadia Comăneci i ta dziewczyna to też jakiś ewenement. Życzę oczywiście, życzę jej, żeby zdobyła złoty medal na tej olimpiadzie. Ale to nie to jest najistotniejsze. Chodzi o to, że ta dziewczyna wyznacza pewien standard. Czy ona wyznacza? Nie. Znaczy, to jest tak i nie. Bo młodzi ludzie, którzy po studiach wracają do Chin, to zaczyna być powoli standard. Ale oni wyjechali już do szkoły i na studia do Ameryki i wracają, czy tam gdzie indziej. I wracają. Stosunkowo rzadko się zdarza, żeby ludzie, którzy tam się urodzili, a przyjeżdżali do Chin i chcieli być naturalizowanymi Chińczykami. To jest rzadka sytuacja. Tak mi się wydaje. Ja nigdy nie słyszałem o takim rozwiązaniu. Ale być może tak się składa. Tak się zdarza. Odnoszę wrażenie, i teraz już kończę, konkluduję. Odnoszę wrażenie, że ta wojna wydana przez amerykańskie społeczeństwo tak naprawdę, a przynajmniej na pewno przez amerykańską klasę rządzącą Chinom, ta wojna spowoduje w najbliższych latach znaczące powroty do Chin, właśnie Chińczyków, którzy również się tam urodzili, ponieważ ta ich chińskość zostanie tak zaatakowana, jest już w tej chwili, tak atakowana przez Amerykanów, że oni sobie z tym nie będą mogli poradzić i będą woleli wrócić do Chin. Czego im serdecznie życzę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.